Dzisiaj rozważamy list do Efezjan, rozdział drugi. To nie tyle może przerwa w rozważaniu pierwszego listu do Koryntian. Ale tak naprawdę odniesienie się do jeszcze jednego zagadnienia, trochę blisko tego, co mówiliśmy tydzień temu. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi Mur, który zburzył Chrystus. Jezus nie tylko buduje, ale On coś zburzył. Czytamy sobie Bożym, że zburzył mur nieprzyjaźni.
Czytałem sobie Bożym, że Chrystus rozruszył ścianę nieprzyjaźni.
I ustanowił jedność.
I ustanowił jedynstwo.
I nigdzie tego nie zobaczysz tak wyraźnie, jak w Kościele.
I nigdzie ty, Boże, nie widzisz, jak tak w cerkwi.
A dzisiaj żyjemy wszyscy wydarzeniami na Ukrainie. Wojna jest czymś strasznym.
Wojna jest czymś strasznym.
Jest tyle śmierci.
Śmierci.
Tyle krzywdy.
Zła.
Tyle bólu.
Boli.
Tyle niesprawiedliwości. Pociski burzą domy. Ale dzisiaj chcemy mówić o tym, że Jezus zburzył mur nieprzyjaźni. I to, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem. I oddajemy chwałę jednemu Panu. W jednym duchu. Polacy. Białorusini. Ukraińcy. Nie wiem, czy dzisiaj jest z nami rodzina Gołębieskich, Żydzi. Są osoby z Kazachstanu. Mógłbym wymieniać jeszcze inne osoby. Wiecie, nasze narody mają pewne zaszłości.
Nasze narody nie wiem, co to takie.
Takie ciemne karty w swojej historii.
Takie ciemne historie w swojej historii.
Ale to, co pokazujemy w Kościele.
To, co pokazujemy w sercu.
W zborach pańskich.
W sercach Bożych.
To, że Chrystus zburzył mur nieprzyjaźni. I my, stojąc razem w czasie modlitwy, prezentujemy tą jedność, która jest wynikiem doświadczenia przebaczenia, usprawiedliwienia i zbawienia. Czym zaczęła się ta jedność? Że nam przebaczono. Bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nam przebaczono.
I nam odpuszczono.
Dlatego zostaliśmy pojednani z Bogiem. Ale też z innymi ludźmi. Z naszymi braćmi i siostrami. W Chrystusie. Jeżeli szukasz jedności, to powinieneś udać się do Kościoła. Bo Kościół, który jest Boży, taką jedność prezentuje.
Taką jedność pokazuje.
A dzisiaj chcemy o tym mówić. Pamiętacie, mówiliśmy dwa tygodnie temu, że w zborze pańskim są dobre zwyczaje, a nawet tradycja. Niektórzy z nas są przeciwnikami całkowicie tradycji.
Niektórzy z nas nie pracują.
Mówimy, wszelka tradycja jest zła. A to jest
nieprawda.
Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. Apostoł Paweł w 1 Koryntian 11 rozdziale, w 1 wersecie mówi o dobrych zwyczajach i dobrych tradycjach. I on mówi, wzywa, aby wierzący naśladowali go w jego postępowaniu oraz w zwyczajach, jakie mają zbory pańskie, a te zwyczaje dokładnie znaczą tradycje. A więc mogą być złe tradycje. To są te, które nie wynikają ze Słowa Bożego. To te, które przeczą Słowu Bożemu. Lub jak powiedział Pan Jezus, unieważniają Słowo Boże.
Które
Ale są też tradycje wynikające ze Słowa Bożego.
No jest tradycja, która wynika ze Słowa Bożego.
I one utwierdzają ludzi wierzących.
Ja nie potwierdzają ludzi wierzących.
I są pewnym rozpoznawalnym znakiem.
Ja nie lecę znakom.
Pewną kulturą zborów pańskich.
Kulturą Bożych Cerkwi.
I dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że Kościół jest taką przestrzenią, w której mamy prezentować Boże wzory. O ile świat ma swoje wzory,
nie mieć swoje odmiary,
swoje idee, swoje postawy, swoje wartości,
swoje ceny, swoje odnoszenie,
to Kościół prezentuje wartości i kulturę Królestwa Bożego.
To Cerkwi pokazuje Boże ceny, Boże odnoszenie misja.
I czasem, kiedy to robi, jest między innymi nabożeństwo. I dlatego apostoł Paweł powiedział, że mężczyźni powinni wyglądać i zachowywać się jak mężczyźni. Według Bożego zamysłu. A kobiety powinny wyglądać i zachowywać się jak kobiety według Bożego serca. Tak, poprzez oznaki zewnętrzne, jak i postawę serca. I chociaż ten fragment mówi o takich zewnętrznych przejawach, jak nakrycie głowy, to było to coś zrozumiałego, charakterystycznego dla tamtych czasów, tamtej kultury. Ale w naszych czasach i w naszej kulturze jest to po prostu niezrozumiałe. A więc, kiedy przyjdzie na nabożeństwo kobieta i przykryje głowę chustką, dzisiaj, to najprawdopodobniej wzbudzi zainteresowanie. Ale nikt nie skojarzy, że chodzi o to, co było znakiem rozpoznawczym dla mężatek w czasach apostoła Pawła. No ale dla nas dzisiaj współcześnie takim znakiem może być na przykład obrączka. No bo jak się z kimś rozmawiamy, to czasami ludzie patrzą, o, ma obrączkę. I to jest znak, że ja mam żonę. Może nawet tutaj jest dzisiaj. A jeżeli nie ma, to znaczy, że jest zajęta na dole. A więc chodzi o zewnętrzne oznaki małżeństwa. Ale zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł tam koncentruje się przede wszystkim na postawie. I wskazuje na Boży porządek wynikający z Księgi Rodzaju z rozdziału drugiego. I tam mówi, że mężczyzna jest głową.
Tam do rycerza mężczyzna jest głowa.
I ma na myśli męża.
I jest do męża.
A za nim stoi kobieta.
A za nim stoi rzeźnia.
Która jest pomocą od Boga.
Która jest pomocą od Boga.
Siłą Bożą.
Siłę Bożej.
Aby oboje mogli wypełnić powołanie, które Bóg im daje. I to jest model, jaki znajdujemy w Słowie Bożym. I w Kościele ten model powinien być prezentowany. I nie wiem, czy zauważyliście, ale generalnie świat próbuje narzucić nam swoje modele. I bardzo miesza w tych wszystkich przestrzeniach. Miesza w kwestiach płci. Miesza w kwestiach małżeństwa, czy w ogóle związków kobiety i mężczyzny. A ja też proponuję związki jednopłciowe. Ale Kościół, zbór pański jest wezwany, aby prezentować Boże wzorce. I między innymi nabożeństwo jest takim miejscem.
Bracie i siostro,
bądź prezentuj postawę kobiety i mężczyzny na nabożeństwie według Bożego serca. Kochane małżeństwa, prezentujmy Boże wzorce, też tutaj na nabożeństwie. Po prostu Kościół, ta przestrzeń w Chrystusie, to jest przestrzeń, która propaguje, ogłasza Boże wzorce. I jeżeli tego nie robi, rozmija się z Bożym powołaniem.
To na sobie z Bożym wyzwaniem.
świat będzie zmieniał różne rzeczy.
To nie będzie zmieniać się.
Będzie mówić, że to są przestarzałe wzorce. Ale Boże wzorce niosą życie.
No, Boże wymiary też muszą.
I my jesteśmy wyzwani, aby je ukazywać. I to było przesłanie ostatniego nabożeństwa, ostatniego kazania, które głosiłem z pierwszego listu do Koryntian. A więc dzisiaj chciałbym kontynuować tę myśl, że Kościół jest miejscem, w którym prezentujemy, ogłaszamy Boże wzorce. Boże wartości. Przejdźmy teraz do listu do Efezjan, do rozdziału drugiego. Werset 5 i niżej. Zachęcam, byśmy otworzyli nasze Biblię. Jeżeli masz Biblię drukowaną, otwórz ją. Jeżeli masz Biblię w telefonie, zajrzyj tam. Tylko nie zaglądaj teraz na Facebooka. I przeczytajmy wspólnie ten werset. Ja przeczytam ten fragment, potem przeczyta Sasza. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łasko zbawieni jesteście, albowiem łasko zbawieni jesteście przez wiarę. I to jest was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Werset 5, a potem od 8 do 10.
I nas Bóg tylko wystąpienie może zająć sobie z tą blagodacią w Chrystusie najczęściej z Niego.
Potem 8 do 10.
I blagodacja w Chrystusie z Niego jest jedynie dla nas, Boży dar. Nie wiem, żeby nikt nie palił się. I mamy Jego dwajenie sądne w Chrystusie Jezusie. Na dobre dzieła, które Bóg wyznaczał nam wspomniać.
Chciałbym zadać wam pytanie. Jaki obraz takiej duchowej rzeczywistości znajdujemy w drugim rozdziale listu do Efezjan? Czy wiemy, co jest napisane w rozdziale drugim? Często tak jest, że znamy list do Efezjan, rozdział drugi, werset 8-10. I potrafimy je powiedzieć, bo uczyliśmy się tego na szkółce niedzielnej. Ale dlatego nie mam pojęcia, co było od wersetu 1-7. I co jest później? A więc zajrzyjmy tam. Ponieważ sam apostoł Paweł opowiada o tym, że cały świat pogrążony jest w ciemności. A synowie oporni naśladują władcę, który rządzi w powietrzu. Szatan. Naśladują szatana. A więc zobaczcie, tutaj też jest powiedziane o tym, że ktoś naśladuje kogoś, ludzie naśladują szatana i swoim życiem prezentują jego wzorce. I obraz, który tam widzimy, to po prostu jest ciemność, śmierć, pożoga, zniszczenie.
I pracownik, który mówił, że to jest ciemnota, a zrucha taka szata niechorusza.
Ale Bóg postanowił coś zrobić w tym upadłym świecie.
No Bóg kreślił, że to jest tam w tym mile.
I to zadanie przekazał Izraelowi. Nadał mu prawo i ich życie uporządkował w oparciu o prawo, czyli pięcioksiąg Mojżesza. I ten naród miał żyć według tych przykazań. I przez to był światłością tej ziemi i solą tej ziemi. A mimo to widzimy, że wśród nich byli również synowie oporni. I proszę, przypomnijcie sobie nasze rozważania z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 10.
I napomnijcie nasze rozmyślenia z pierwszej listu.
Pamiętacie, że mówiliśmy, że wielu z tych, którzy wyruszyli ku ziemi obiecanej, umarło po drodze. Dlaczego tak się stało? Ponieważ oni popełnili 5 głównych grzechów. W zły sposób pożądali rzeczy. Po drugie, dopuszczali się bałwochwalstwa. Dopuszczali się przeteczeństwa. Grzechów o naturze seksualnej. Kusili Pana, wystawiali Go na próbę. I w końcu po piąte szemrali. To nie był marginalny problem.
To nie był taki.
ponieważ większość z nich umarło po drodze. I to dla nas stało się wzorem, przestrogą, abyśmy tak nie postępowali. W Chrystusie jesteśmy ludem Bożym. Powołanym do tego, aby czynić dobre dzieła i chodzić w nich. Dobre uczynki to wzorce zachowania, postawy, wartości pochodzące z Bożego serca, to pierwotny zamysł Boga względem nas, ludzi, to obraz człowieka zaczerpnięty z Bożego serca. Kościele naszym powołaniem jest je wdrażać i prezentować. A więc uporządkujmy sobie pewne rzeczy. Po pierwsze, w Chrystusie Kościół, zbór pański, to są synonimy. Tak? Zajrzyjmy teraz do środka w Chrystusie. Spójrzmy teraz do 13 wersetu rozdziału 2. Spójrzcie, zobaczcie, czy mówię prawdę. Tam apostoł Paweł mówi o tym, że przez nowe narodzenie staliśmy się częścią społeczności ludu Bożego. Częścią przymierzy zawierających obietnicę. I częścią tego była bliskość z Bogiem. Staliśmy się bliscy Bogu. Żyjemy w bliskiej relacji z Bogiem. I ta relacja nas przemienia. Ta relacja sprawia, że stajemy się innymi ludźmi. Nabieramy atmosfery nieba. Jak w niebie, tak i na ziemi. Chcemy być podobni do Niego. I czerpiemy z tego radość. A więc w Chrystusie staliśmy się bliscy Bogu przez krew Jezusa. I o tym jest mowa w wersecie 13. Ale dalej czytamy, że On jest również sprawcą pokoju Bożego.
No dalej czytamy, że On także daje Boże pokoju.
Pokoju między nami i Bogiem.
Pokoju między nami i Bogiem.
On nas pojednał z Bogiem. Zaprowadził pokój między nami. A w drugiej kolejności pokój między mną i innymi ludźmi w Kościele. A więc ustanowił pokój swój.
I Bóg ustanowił swój pokój.
I następstwem tego pokoju jest coś bardzo ważnego.
I sledujcie, że poza tym pokoju, to jest ważne.
Jedność.
Jedzieństwo.
I jest to o tyle ważne, że jest to jedność, która przekracza różnego rodzaju granice.
Jedność, to ważne, że to jedzieństwo, to które przechodzi takie granice.
Przeczytajmy teraz wspólnie wersety od 14 do 18.
14 do 18, to jest 14.
Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę i mur nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniewieczywszy na nim nieprzyjaźń i przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Świat jest przepełniony złością. Gniewem. Nienawiścią. Zbrodnią. Zabójstwem. I wynikiem tego są głębokie zranienia.
Głębokie rany.
Nienawiść. Uprzedzenia. Strach. Brak zaufania. Lecz nie tak jest w Chrystusie.
No nie tak jest w Chrystusie.
W Chrystusie.
W Chrystusie.
W zborach pańskich.
W zborach Bożych.
Prezentujemy jedność.
Pokazujemy jedzieństwo.
I pokój Boży.
I mnie Boży.
Które są następstwem śmierci Jezusa Chrystusa.
Które są śmierci Jezusa Chrystusa.
Dotychczas, do czasów Chrystusa, świat był bardzo prosto podzielony.
Do śmierci Chrystusa nie było się nie podzielony.
Był Izrael.
Był Izrael.
Ze świątynią.
Świątyni,
i reszta świata.
I
I ten porządek był również odzwierciedlony w świątyni jerozolimskiej.
I ten porządek był pokazany w świątyni jerozolimskiej.
Najbliżej świątyni mieliśmy mężczyzn.
Najbliżej świątyni byli mężczyźni.
Potem kobiety.
Mężczyzn.
To jest również ten porządek, który znajdujemy w Księdze Rodzaju w rozdziale drugim. Ale potem był mur. I za tym murem był dziedziniec pogan. Pamiętacie, właśnie w tym dziedzińcu ustanowiono, w Ewangeliach czytaliśmy, handel zwierzętami na ofiary.
Byli jezyczni, którzy wydawali żywotnych na rzepy.
Mhm. A więc to było widoczne nawet w świątyni pańskiej.
To było widoczne, że tak jest w świątyni Bożej.
Ale wraz z Chrystusem i wraz z Kościołem przyszły inne czasy.
Przyszły drugie imienia.
I nowa rzeczywistość.
Nowe.
Ponieważ w Chrystusie mur nieprzyjaźni został zburzony. Przez Niego. I co się stało? Wszystko się wymieszało. I wspaniale widzimy to w słowach apostoła Pawła w liście do Galacjan. Przeczytajmy to wspólnie. Rozdział 3, wersety od 26 do 29.
Wasza staje,
albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 3:26. Galacjan 3:26. Galacja. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny ani kobiety. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama. Dziedzicami według obietnicy. Ten fragment mówi bardzo wyraźnie, że usprawiedliwienie z wiary, zbawienie jest dla wszystkich, którzy uwierzą. W pierwszej kolejności dla Żydów, ale również dla pogan, dla niewolników, ale również dla wolnych. Dla mężczyzn i tak samo dla kobiet. Apostoł Paweł mówi tutaj o zbawieniu przez wiarę. Po prostu jest ono dostępne dla wszystkich, którzy uwierzą. Dlatego, bracie i siostro, taka myśl. Wyrazem jedności Chrystusowej jest jeden przybytek święty w Panu dla wszystkich narodów, jedno mieszkanie Boże w duchu, którego wszyscy częścią jesteśmy, którego jesteśmy współobywatelami i domownikami.
I takim Bożym jedzieństwem w Chrystusie jest jedna taka świątynia w Bogu dla wszystkich narodów, jeden dom Boży w duchu, którym my się jesteśmy częścią i który my jesteśmy wszyscy żywą.
I tą jedność na naszych nabożeństwach, w zborach pańskich, mamy objawiać. Wiecie, słyszałem taką historię.
Słyszałem taką historię?
Że jest to prawie niewykonalne dla wielu w autonomii palestyńskiej. Tam są takie podziały,
takie rozdzielenia
na płaszczyźnie narodowej, że wierzący Żydzi mają problem, aby w jedności modlić się z wierzącymi Palestyńczykami.
Że to wierzący
Te podziały są tak głębokie, że jedni modlą się po jednej stronie muru płotu, a drudzy po drugiej. Słuchajcie, Słowo Boże mówi, że w Chrystusie został zburzony mur nieprzyjaźni. I przejaw tego, że my naprawdę jesteśmy Chrystusowi, polega na tym, że na jednym miejscu, w jedności ducha, modlą się Żydzi i Arabowie, Polacy i Niemcy, Ukraińcy i Rosjanie, pomimo wszystkich zaszłości, jakie mamy w swojej historii. Często z powodu tych wszystkich zaszłości jest to bardzo trudne. Tyle zranienia, tyle krzywd, tyle bólu, tyle łez, tyle krzywdy. Ale Kościół jest wyzwany, aby sam doświadczywszy przebaczenia swoich win, usprawiedliwienia od swoich grzechów i upadków, nieść ten wzorzec w świat. Czy widzicie to? To jest tutaj napisane. Byliśmy w Bośni i Hercegowinie. Tam niedawno była straszna wojna. I do dzisiaj są tego skutki. Nie tylko widać je na blokach. I te ślady po kulach. Mnóstwo jest takich budynków w Tuzli. I wiecie, Bośniacy są takim bardzo przyjaznym narodem. Jak mówimy, że jesteśmy z Polski, wszyscy ramiona otwierają. Polacy! Ale wiecie, kiedy przychodzą tam Serbowie, oni nie potrafią się przytulić. Bo było tyle krzywdy, tyle śmierci między tymi narodami. Byliśmy w miejscu takiego grobowego, w miejscu dużego grobu, gdzie Serbowie zabili tysiące Bośniaków.
Byli w takim miejscu, gdzie grób, gdzie pochorony, które Serbów pochranili, mogła nie.
Najmłodsi mieli kilkanaście lat.
Za młodszy jest mało dziecko.
Przygnębiające miejsce. Te budynki po tam, gdzie stacjonowały błękitne hełmy z Holandii.
To zdanie, gdzie byli
oddziały ONZ.
A oddziały ONZ.
Nic nie byli w stanie zrobić.
Nie byli w stanie zrobić.
I pielęgnowana pamięć o tej strasznej zbrodni.
Ja mi chronili pamięć o tych ubić.
Kiedy wyszedłem z tamtego miejsca, byłem tym złamany. I zrozumiałem, czemu oni nie potrafią się przytulić.
I powiem, oni nie mogą tak
nie. Nie potrafią stać w jednym miejscu, by się wspólnie modlić.
Nie mogą stać w jednym miejscu, żeby nie stać modlić.
To jest tak głęboka rana.
To jest głęboka rana.
Ale drodzy, jest powiedziane, że w Chrystusie mur nieprzyjaźni został zburzony przez Chrystusa.
Drugie jest ważne, że w Chrystusie jest scena nieprzyjaźni w rodzinności.
I on z dwóch, Żydów i pogan, stworzył jednego człowieka. I Kościół jest wezwany do tego, aby ten wzorzec powielać.
I chcę to powiedzieć na tym, żeby to imię pokazać.
To my razem na tym miejscu.
To my miejsce na tym miejscu.
Wołamy do naszego Pana. Ty wybaczyłeś nam.
Ty prosiłeś nam.
Chcemy wybaczyć naszym winowajcom.
I my chcemy wybaczyć się do nas.
Jak Ty nam wybaczyłeś.
Tak, Ty nas prosiłeś.
Prosimy Cię o pokój.
Proszę Cię o mir.
Wybaczamy.
Prosimy.
I prosimy o wybaczenie.
I prosimy o prosienie.
Bo to jest Kościół.
Muszę to cerkiew.
W Kościele nie wprowadzamy sankcji.
W cerkiew my nie wchodzi sankcje.
Są tutaj Białorusini.
Dzieci jest Białorusi.
I powinniśmy może obłożyć ich sankcjami.
Można obłożyć ich sankcjami.
Sasza nie powinna tłumaczyć dzisiaj tego kazania. I inni, którzy tutaj są na sali. Ale my jesteśmy rodziną w Chrystusie. I stoimy razem. Spójrzcie do Księgi Objawienia Jana do rozdziału 7. Ponieważ ten obraz powinien nam zostać w pamięci. Wiecie, ja wiem, że to jest bardzo trudne i głębokie. Wszystkie te zranienia i straszne rzeczy. Ale doświadczenie przebaczenia od wszystkich naszych grzechów, doświadczenie z rąk Jezusa sprawia, że my nie możemy pozostać obojętni na przebaczenie naszym wrogom. Bo jak wycenić wszystkie nasze grzechy? Jak wycenić wszystkie nasze grzechy? Już za jeden musiałby umrzeć Chrystus. A umarł za wszystkie. Mając doświadczenie łaski i przebaczenia, jesteśmy wezwani, aby dokładnie to samo nieść świat. I może najpierw musimy głosić do siebie samych te przesłania. Bo coś się w nas buntuje. I mówimy, jak ja mam przebaczyć tym ludziom? Widziałem śmierć na ulicach. Widziałem przepołowione ciała. Widziałem krzywdę, niesprawiedliwość. Co my im zrobiliśmy? Strzelają w nasze budynki. Bezprawnie, wolny naród. Ale Kościół staje i jest wezwany, by ogłaszać Boży pokój. Bo inaczej zgaśnie światło w tym świecie. I kiedy świat pogrąży się w nieprzebaczeniu, gniewie i złości, przepadliśmy ostatecznie. My jesteśmy wezwani do tego, aby głosić przesłanie pokoju. Bo nasz król był księciem pokoju i jest nim. Przeczytajmy ten obraz z Księgi Objawienia z rozdziału 7. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów i języków. Którzy stali przed tronem i przed barankiem, odziany w szaty białe. Z palmami w swoich rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który jest na tronie i u baranka. Wszyscy aniołowie stali wokół tronu i starców. I czterech postaci upadli przed tronem na twarze swoje, oddali pokłon Bogu. Mówiąc, amen, błogosławieństwo, chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć, moc, siła Bogu naszemu na wieki wieków. Co to znaczy? Wszystkie plemiona, ludy, języki. To wszystkie. Wszyscy w jednym miejscu. I zobaczcie, oni nie patrzą na siebie. Oni patrzą na Chrystusa. I oddają Mu cześć. I wskazują zbawienie, rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Jest w Bogu i w baranku. I to jest nasze powołanie. Bo prawdziwa jedność i prawdziwy pokój przynosi On, który jest księciem pokoju. Nie będziemy mieli go w inny sposób. I On po swoim zmartwychwstaniu, gdy przyszedł do swoich uczniów, powiedział, pokój wam. Pokój wam. Czy widzisz ten obraz?
Widzisz to bardziej.
Modlę się, aby ten obraz rzeczywiście przeniknął nasze serca. Nasze myśli. Bardziej niż wszystkie te tragiczne obrazy, które nosimy w sercu w wyniku wojny. Wiecie, to nie chodzi o to, by o tym zapomnieć. To nie chodzi o to, żeby udawać, że to się nie stało. Nie da się tak zrobić. Ale wiedząc, że to się stało. Wołać. O przebaczenie. Dla siebie samego. Abym przebaczył. I abym mógł błogosławić innych. I tylko Jezus jest w stanie to uczynić. Wlać w nas ukojenie. Uciszenie. Pokój swój. Tylko On jest w stanie to zrobić. Bracia, siostry. Kościół jest wezwany do prezentowania Bożych wzorców.
Żeby pokazać Boży
mężczyźni mają wyglądać i zachowywać się jak mężczyźni według Bożego serca. Kobiety mają wyglądać jak kobiety, zachowywać się jak kobiety według Bożego serca. Małżeństwa mają żyć według Bożego wzoru i zachowywać się tak, jak są wezwane przez Słowo Boże. Wszyscy, bez względu na to, z jakiego jesteśmy narodu, jesteśmy wezwani do jedności, który ustanowił Jezus Chrystus. I to miejsce, przestrzeń nabożeństwa, jest miejscem, gdzie mamy to proklamować. Ogłaszać. Patrzy cały świat aniołów. Patrzą niewierzący ludzie. A my jesteśmy wezwani, by to powołanie wypełnić. Jeżeli jest w nas gniew, jeżeli jest w nas smutek, jeżeli jest w nas krzyk i mówimy, ja nie mogę, nie dam rady. Jak możesz tak mówić? To popatrz na Chrystusa na krzyżu. Popatrz na Chrystusa na krzyżu. Niewinny. Sprawiedliwy. Bez grzechu. Oddał swoje życie za nas. Potężny obraz. Poszedł dobrowolnie. I został tam zgładzony. A na krzyżu co powiedział? Ojcze, wybacz mi. Bo nie wiedzą, co czynią. To jest obraz, który mamy w Słowie Bożym. I który nas pociąga. Może powiesz, nie jestem w stanie. Powiedz o tym Bogu. Powiedz szczerze o tym Bogu. I poproś, żeby On wypełnił Cię swoją miłością. Bracia, siostry, jest czas na modlitwę. Za chwilę przystąpimy do stołu Pańskiego. Bo jest czas wieczerzy Pańskiej. Pan Jezus do tego stołu zaprasza swoich uczniów. To są ci, którzy weszli na drogę, którą poszedł Król wcześniej. Idziemy drogą Króla. Tą drogą, którą poszedł Chrystus. Jesteśmy wezwani, by żyć tak jak On. I to jest czas, kiedy będziemy sięgać po chleb. Aby przypominać sobie, że On ofiarował siebie za nas grzesznych. On bez grzechu. Aby nas odkupić. Wszystkie nasze winy. A potem weźmiemy kielich. I pijąc z niego będziemy rozpamiętywać, że to jest nowe przymierze. To jest ten nowy dom budowany na fundamentach apostołów i proroków. Którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Wszyscy się na nim budujemy, na mieszkanie Boże w duchu. Nie jesteśmy już przechodniami czy uchodźcami, ale współdomownikami. Nawet jeżeli przyjechałeś tutaj z daleka, z Ukrainy, uciekając przed wojną. To w kościele, również tutaj, w zborze pańskim. Jesteś współdomownikiem. Współobywatelem. Bo tu gromadzi się lud Boży. Dlatego teraz stańmy do modlitwy. I widząc, że przed nami stół pański. Że za chwilę będziemy brali chleb. I pili wino. Rozpamiętując śmierć Jezusa Chrystusa. On wzywał nas, abyśmy przystępowali do tego stołu godnie. A co to znaczy godnie? Badając siebie. Swoje serce. Panie, czy jest we mnie nieprzebaczenie? Czy jest we mnie gniew? Czy jest we mnie ten ból, zgorzknienie? A jeżeli jest, to wyrwij to, Panie. Wypal to, Panie. Wypal to, Panie. Ponieważ przez te rzeczy diabeł ma przystęp do nas. On ma przez to przystęp do nas.
On nie dostał.
Wiem, bo doświadczyłem tego. Nie byłem nigdy uczestnikiem wojny.
Ja znam, bo myślę, że jak sam prażę, nie byłem tylko do ciebie.
Ale pamiętam, jak nieprzebaczenie niszczyło mnie od środka.
Byłem tylko nieprzebaczenie, ale duszało mnie jest
wnikli. Wcale nie innych, chociaż trochę innych również.
Nie drugi też nie noszę.
Ale mnie niszczyło.
No mnie jak duszało.
Znam ten stan.
Znam to zastanie.
I jedynym sposobem było podjąć decyzję, że wybaczam.
A nie sposób było prejestrzy, że nie prosiają.
Posłuchajcie, ktoś jakby spuścił kurek w szambie.
Na to dał się kurek.
I cały ten brud spłynął.
I
Chrystus to wszystko obmył.
I Chrystus to wszystko obmył.
I zaprowadził swój porządek i ład.
I przyniósł swój porządek i
mir. Drodzy, zapraszam do modlitwy. Po prostu stańmy z naszym sercem, tak jak jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy w naszym życiu. I wołajmy do Pana, abyśmy byli ludźmi, którzy odzwierciedlają Jego wzorce, Jego wartości, abyśmy byli w Jego imieniu tu na tej ziemi.
Żebyśmy byli takimi ludźmi, które każdy Boży prawda, Boży imię w tym imieniu.
I niech On nas do tego zdoła.
I proszę, Bóg nas pomagaj.
W mocy Ducha Świętego.
W sile Ducha Świętego.
Zapraszam, pomódlmy się. Kogo Duch Boży pobudza, zapraszam do modlitwy.